gdzie są takie wykłady, gdzie jest bardzo ważna jakieś takie teologiczne poznanie definicji słowa, prawda? Trzeba, jakbym na przykład mówił o nawróceniu, no to chcielibyśmy wiedzieć, co to naprawdę znaczy, prawda? Jakie jest rzeczywiste znaczenie? Czy jakbym powiedział Trójca, też byśmy chcieli wiedzieć. Gdybym powiedział, nie wiem, Chrzest Duchem Świętym, chcielibyśmy wiedzieć, nie? Poszukiwalibyśmy najlepszej definicji, czy to teologicznej, chrześcijańskiej, jakbyś tego nie nazwał, aby zrozumieć. I jest to wtedy wręcz niezbędne. Często poszukuje się wtedy w Grece, w języku hebrajskim i tak dalej. Ale dzisiaj, kiedy powiem słowo takie tęsknota, o. Pragnienie, tęsknota. Nikt nie musi patrzeć do słownika, nikt nie musi sprawdzać, co to znaczy, że za kimś tęsknię, że czegoś pragnę, prawda? Tylko wszyscy to bardzo dobrze wiemy. Kiedy mówię, że za kimś tęsknisz, czy przypominasz sobie, jak za kimś tęskniłeś, jak miałeś w sercu tęsknotę, to u każdego z nas pojawiają się jakieś inne twarze, nie wiem, inne wspomnienia, jakiś inny daleki ból, jakieś inne kochane oczy. Starsi z nas przypominają sobie listy, kiedy się pisało do siebie jeszcze listy. Pamiętacie jeszcze listy ze znaczkami? Kiedy pisałeś do kogoś, kogo bardzo miłujesz i czekałeś, czekałeś, czekałeś i po 2 tygodniach, jak był dobry i odpisywał szybko, przychodziło, nie? Dzisiaj piszę SMS-a, jeżeli w godzinę nie ma odpowiedzi, to się zastanawiam, czy ta osoba w ogóle mnie poważnie traktuje, nie? Ja mam ciągle z tym problem, bo czasami mam taką ilość maili, że siedzę i odpisuję, mijają 3 godziny, 4 godziny, patrzę, większość nieodpisane. Nie dam rady. Czasami mówię po prostu ludziom koniec, nie? Zdarzało mi się, że ktoś mi powiedział, wiesz, chyba mnie nie szanujesz, bo nie odpowiadasz. Ja mówię, to po prostu ja nawet tego nie jestem w stanie przerobić, nie? Ludzie od razu chcą odpowiedzi. Tęsknota. Dziś chciałem powiedzieć kilka słów za tymi z was, którzy gdzieś w sobie tęsknią za Panem Bogiem. To nie znaczy, że Go w ogóle nie znają, ale chcieliby jeszcze. Chcieliby bliżej. To nie znaczy, że macie akurat dzisiaj w życiu bardzo dobry czas i nie masz żadnych innych problemów, jak tęsknić za Bogiem, ale być może właśnie masz jakieś problemy. Idziesz przez Dolinę Cienia, idziesz w swojej służbie, pracy, zdrowiu, sytuacji, przez miejsce, gdzie czujesz, że tęsknisz, że gdyby tylko Jezus, że chcesz powiedzieć jak przy grobie Łazarza, Panie, gdybyś tu tylko był, to wszystko by się inaczej potoczyło. Oczywiście są też tacy ludzie, których to nie obchodzi, nie tęsknią. Wiecie, nawet zwierzę tęskni za swoim właścicielem. No nie wszystkie, prawda? Może, nie wiem, krokodyl nie tęskni, ale pies już tęskni, prawda? Ale są ludzie, co nie tęsknią. Mało tego, tacy ludzie zdarzali się w Izraelu. Dzisiaj o tym nie chcę mówić, ale jest taki smutny, powiedziałbym, taki napominający werset w Izajaszu 1:3. Na pewno go znacie, nawet nie musicie tego szukać. Zaraz przeczytam, będziecie wiedzieć, że go słyszeliście. Wół zna swego właściciela, osioł żłób swego pana, lecz Izrael nie ma rozeznania, mój lud niczego nie rozumie. Innymi słowami, Bogu chodzi o to, że nie tęsknią za Nim, nie poznają Go, jakby w ogóle nie zauważają, że wiecie, Bóg tu taki prosty sposób mówi, że wół by zauważył, że właściciela nie ma, że wie, który to jest i nie będzie dla innego nic, prawda? Osioł nawet wie, gdzie jest, dostaje jedzenie. Mówi, mój lud czasami tego nie rozumie. Teraz tak mówiąc o tym, przypomina mi się, nie wiem, czy widzieliście kiedyś taki film Lassie w dzieciństwie? Nie wiem, czy to było tutaj popularne, czy nie? O psie, który wracał przez prawie całą Amerykę do domu, nie? Znowu pies. Albo jeden z filmów, który kiedyś oglądaliśmy z naszą rodziną, i to już nie była historia wymyślona, Hachiko. Nie wiem, czy słyszeliście o takim psie Hachiko, prawda? Mi chodzi o coś tylko innego, wiecie. W 24 roku ten pies został podarowany takiemu człowiekowi, który się tak nazywał. Na pewno byście zapamiętali, gdyby się wam przedstawił. Hidesuburo Ueno. Był profesorem na Wydziale Rolnictwa i dostał tego psa. On chodził, wiecie, na stację kolejową, tak jak mówię, to były lata 20. i ten pies chodził z nim i zawsze czekał na niego. Jeśli ktoś z was widział ten film, przepięknie zrobiony film, który wam serdecznie polecam. W 25 roku ten profesor zmarł, ale tak się nieszczęśliwie złożyło, że zmarł w pracy, w szkole, tam na uniwersytecie i nie wrócił pociągiem. I wiecie, ten pies przeszedł do historii. Dzisiaj w Japonii jest pomnik tego psa. Można znaleźć sobie w internecie, jak piszecie Hachiko, całą historię, zdjęcie tego profesora. Chyba nawet w Wikipedii możecie to znaleźć. Przeszedł do historii, nazwano go wiernym przyjacielem, wiernym psem. Wiecie, ile czekał? 10 lat ponad czekał na pociąg. Dostał przydomek wiernego psa, a to tylko historia o psie. Ja chciałbym wrócić dzisiaj do Słowa Bożego, bo wiecie, no może psy są różne, a co dopiero ludzie. Zwierzęta mają swoich panów i nie chcą bez nich żyć. Zwierzęta poznają swoich panów. Ja pamiętam, kiedy sprzedaliśmy nasz dom w Chełmie. Pamiętam mój pierwszy przyjazd, wiecie, to było dla mnie takie emocjonalne, że kiedy pierwszy raz pojechałem odwiedzić nasz dom i nasz zbór i naszych tych, których tam miłujemy, pierwszy to był mój w ogóle pierwszy stąd wyjazd do Chełma, to pamiętam, że sobie musiałem tabletki zażyć, bo miałem takie ciśnienie, że myślałem, że się wywrócę. Nie mogłem spać, o 3 w nocy lekarstwa zażywałem. Taki byłem wstrząśnięty. Jedną z rzeczy, która mnie wstrząsnęła, kiedy wieczorem podjechałem zobaczyć nasz dom, gdzie wychowały się nasze dzieci, gdzie całe nasze życie było, jakby wcześniej się toczyło, gdzie każdy krzaczek jeszcze jakby się pamiętało. Nie? Teraz, kiedy tam jadę, jest jakieś to... Drzewa są większe i wszystko się zmieniło. Nie? Ale wtedy było inaczej. Pies mnie zobaczył nas. Wiecie, ten pies zwariował z radości. Zaczął. Ja uciekłem przed nim po prostu. Nie miałem siły spotkać. No teraz powiecie, ale mięczak, facet, jesteś miękki jak piłka bez powietrza. Ale takie, to się nawet nie da opisać, wiecie. To jest takie gdzieś coś w nas, że poznajemy siebie. Pies, jeszcze jak już wracę do tego psa, bo chcę przejść do psalmu, że pies, coś co zauważyłem, nigdy się nie wstydzi swojego pana. Pan może być bez nogi, może być bez oka, może mieć tylko jednego zęba, ale nigdy żaden pies nie idąc koło tego pana, jak widzi, że idą inne psy, to trochę odchodzi dalej, żeby... On po prostu nawet o tym nie myśli. On, to jest jego pan. My się czasami wstydzimy naszego pana, chociaż jest piękny. W niedzielę mu śpiewamy, że jest cudowny. A jednak się czasami jego wstydzimy. Wiecie, są jednak tacy, bo mówię dziś o tęsknocie, którzy nie umią sobie ułożyć życia bez pana. Kiedy ta społeczność jest naruszona, to poznać, wiecie, nie trzeba wcale upaść w grzech. Kiedy potrzebujesz znowu się zbliżyć do Boga, to najczęściej zaczynasz doświadczać albo jakiegoś rodzaju smutku, albo jakiegoś rodzaju wyalienowania, obcości takiej. Czujesz, że Pan nie działa tak, jak dawniej działał. Zaczynasz tęsknić za tą Bożą siłą, Bożym prowadzeniem, Bożą wolą, Bożym objawieniem. Życie takich ludzi czasami dosłownie bije, znajomi kpią z Boga niewierzący. Ludzie z Kościoła też nie zawsze pomogą, bo mówią, no może jakiś grzech ukryty, może coś. Albo jeszcze coś innego wymyślają. Ale ci, co tęsknią za Panem, dla nich nie ma jakiejś opcji ateizmu, że jak do jutra Bóg coś nie zrobi, to od jutra nie wierzę. Dla nich nie ma. Oni tęsknią, nie? I nie potrafią spać spokojnie. Tęsknią za tym, albo co utracili i zaniedbali. To jest jeden rodzaj tęsknoty, kiedy to już miałeś. Kiedy kiedyś Bóg być może cię używał, służyłeś ludziom, modliłeś się w Duchu Świętym, miałeś czyste życie, ale potem się tak potoczyło w życiu, że gdzieś szedłeś, nie zauważyłeś może nawet gdzie. Dopiero wtedy, kiedy dobrze uderzyłeś w ścianę, czasami to wszystko wyszło nawet na światło, najadłeś się wstydu i zobaczyłeś, że znów potrzebujesz bliskości Pana. Poczułeś, że jeżeli zatwardzisz swoje serce jeszcze mocniej, to może zostanie ci religia, ale stracisz życie. Inni tęsknią jeszcze inaczej. Inni tęsknią za tym, o czym marzą. Nigdy tego nie przeżyli, ale słyszeli świadectwa, czytali książki, czytali w Biblię, słyszeli, jak Kościół o tym opowiada, Słowo Boże im to poświadczało i tęsknią, bo też chcą coś takiego przeżyć. Mieliście taki rodzaj tęsknoty kiedyś, że czytasz w Biblii i sobie myślisz, ja też bym chciał to przeżyć. Taka tęsknota jest trochę inna niż wszystkie inne tęsknoty. Wiecie, bo jak mówię, najczęściej tęsknimy za tym, co znamy. Nie wiem, ktoś patrzy na zdjęcie żony daleko na wyjeździe i tęskni do domu, na zdjęcie żony, dzieci. A czasami ta tęsknota za Bogiem jest, tak jak mówię, taka dziecinna, taka inna, jak dziecko. Tęsknimy za czymś, czego nigdy nie miałem, ale słyszałem, że inni się tam cieszyli. Jak się jest dzieckiem, to też się chce taką samą zabawkę, jak ten inny ma. Coś takiego, co mają inni, nie? I czasem się tęskni, Panie, tam gdzieś działasz. Chciałbym Twojego działania w moim życiu. Tęsknimy, wiecie dlaczego? Bo gdzieś w środku czujemy, że nasza tęsknota ma adresata przez duże A. Adresata, który odpowie na nią. Patrząc na tęsknotę w Biblii, widać, że wiecie, w Biblii nie ma takich wersetów, żeby ktoś tęsknił za religijnymi rytuałami. Nawet kiedy jeden z psalmistów, czy psalmista Dawid pisze, że tęskni za dniami, gdy chodził do domu pańskiego, to właśnie dlatego tęskni, że miał objawienie Pana, że był z ludem Bożym, że żył w radości. Nikt nie tęskni za rytuałem, ale za obecnością, za osobą. Cytowany przeze mnie często Abraham Joshua Heschel w tej przełomowej książce Bóg poszukujący człowieka oświecił mnie kiedyś, jeśli chodzi o tęsknotę i doszło do mnie, że najpierw tęskni Bóg, że nawet tęsknota za Bogiem w moim sercu jest dana od Niego, chcenie i wykonanie. To On trzyma otwarte drzwi łaski. Że gdyby Bóg nie miał tęsknoty i miłości za mną, ja bym też tego nie poczuł. Bo człowiek sam błądzi w zupełnej ciemności. To właśnie to, że Bóg nas kocha, że czujemy, że gdzieś jest ktoś, kto niesamowicie nas miłuje, tęsknimy za Jego obecnością też. Chcemy mieć z Nim bliskość. Wiecie, jaki jest najstarszy rodzaj społeczności z Bogiem? Jaki jest pierwszy rodzaj społeczności z Bogiem opisany w Biblii? Można by było powiedzieć Adam i Ewa, ale powiedziałbym to tak. Aktywna i świadoma z wyboru, pierwsza społeczność. Nie jest to modlitwa. Wiecie, co to jest? Henoch chodził z Bogiem. Piękna. Mamy też oczywiście Kaina i Abla, ale to jest inna historia. Też wiemy, jak się skończyła. Tęsknota za Bogiem jest taką też naszą ochroną. Kiedy wyruszamy za Jezusem, śpiewamy, świat nie jest domem mym. Pomyślałem sobie, jeśli świat nie jest domem mym, to czym będę, jeśli stracę Jezusa na tym świecie? Kim bym był, gdybym zaczął żyć życiem, w którym będę oddzielony od Jezusa? Kim bym był, gdybym utracił Boże pomazanie, gdybym utracił obecność Ducha Świętego? Czy nie byłbym taką sierotą? Wiecie, taki ani to człowiek nieba, ani to człowiek ziemi. Taki nie wiadomo kto. Za Bogiem się tęskni, bo w świat nie wierzymy. Większość z nas już widzi, co się dzieje na tym świecie i wiemy, że człowiek tylko udaje, że wie, co robi. Nie chce żyć bez Jezusa, chce być coraz bliżej Niego. I właśnie chciałbym dziś przeczytać takie słowo. Taki dzień tęsknoty król Dawid poszedł na pustynię judzką, udał się na pustynię i spędzał czas na pustyni. I zaczął tam modlić się tym, co dziś nazywamy Psalm 63. Żydzi, mamy opisanego Jezusa, ale nie On pierwszy pościł na pustyni. Żydzi pościli na pustyni i modlili się, kiedy potrzebowali odosobnienia, kiedy stali przed czymś bardzo, bardzo ważnym w swoim życiu. Pustynia judzka miała to do siebie, że nie tylko jest pofalowana, kto tam był, to widział, to jest rzeczywiście taka pustynia, tak sobie właśnie wyobrażamy pustynię i na pustyni judzkiej nikogo nie spotkasz. Nie sposób było spotkać drugiego człowieka. Tam nie było tłoku. Tam nie było tak, że wiecie, co chwila nie było spokojnego kąta. Tam mogłeś przebywać dniami i nie zobaczyć żywej osoby. W takim właśnie miejscu powstaje Psalm 63. Chciałbym go przeczytać. Skup swoje myśli na nim. Skup się teraz na słowie. Wiem, że nie chcę za długo mówić. Wielu z was przyszło z pracy. Jesteście zmęczeni. Macie ten szum tej codzienności. Specjalnie będę go czytał powoli. Możesz zamknąć swoje oczy. Wsłuchaj się w słowa. Karm się każdym słowem jak chlebem. Chcę go przeczytać, żeby was posilił. Posłuchajcie. Nie pozwalaj myślom odpływać, ale wsłuchaj się w Boże Słowo, odpocznij sobie w Nim. Ja chcę Ci go głosić, a Słowo Boże niech w Tobie robi swoje dzieło. Wypoczywaj, Pan mówi i możesz w tym znaleźć posilenie, kierunek, pouczenie. Psalm Dawida, wyśpiewany przez niego, kiedy znajdował się na pustyni judzkiej. O Boże, Boże mój, Ciebie tylko szukam. Ciebie pragnie moja dusza. Ku Tobie wzdycha moje ciało, jak wysuszona, pozbawiona wody ziemia. Patruję się więc w Ciebie, w Twoim przybytku, bo pragnę dojrzeć Twoją moc i chwałę. Twoja dobroć cenniejsza od życia, dlatego wielbić Cię będą moje wargi. Wysławiać Cię pragnę przez całe moje życie i w imię Twoje wznosić ręce w górę. Jak sadłem lub innym tłuszczem nasyci się moja dusza, będę Cię sławił ustami pełnymi radości. Myślę o Tobie na posłaniu nocnym. Za Tobą tęsknię, gdy trwam na czuwaniu. Postałeś się dla mnie pomocą i będę się radował w cieniu Twych skrzydeł. Przy Tobie trwa moja dusza. Trzyma mnie mocno Twoja prawica. Wielu bez powodu czyha na me życie, lecz to oni muszą zstąpić do podziemnych otchłani. Niech zostaną zgładzeni ostrzem miecza i staną się łupem szakali. A król niechaj raduje się Bogiem, niech cieszy się każdy, kto na niego przysięga i niech zamilkną usta wszystkich kłamców. Amen. Psalm 63, 1-12. Dawid wielokrotnie był na pustyni. Wiemy, że pustynia była inspiracją do tego, jak się zaczyna ten psalm. Wiedział, co mówi o suchej ziemi. Widzimy to z pierwszego wersetu, kiedy pisze: Boże mój, Jahwe, Ciebie poszukuję, Ciebie pragnie ma dusza, jak ziemia zeschła. Pisze o takiej wysuszonej ziemi, pozbawionej bez wody. Wiecie, tam mogłeś być, mogłeś oddychać, mógł jeść właściwie wszystko normalnie, ale w sobie poczuł pustynię. On był królem, on mógł sobie zastawić stół, mógł sobie zażyczyć nawet, żeby mu na pustynię przywieźli obiad. Ale on czuł coś, jakąś pustkę w sobie. Czujecie to tu w tym psalmie? On czuł, że w takim stanie ani Boży człowiek, ani Boża ziemia niczego nie urodzą. Jeżeli jest sucho, to ziemia będzie coś rodzić, nic nie będzie rodzić. Jeżeli jesteś suchy, bez Ducha Świętego, też nie możesz niczego urodzić. On czuł, że brakuje mu Bożej bliskości i niczego nie może urodzić. Nic się w nim nie może począć. Nic się w nim nie może stać. Pustynia w nas często ciągnie na pustynię wokół. Ja szczerze się przyznam, też lubię czasami, kiedy potrzebuję Bożej obecności znaleźć. Nie mam pustyni żadnej tutaj, ale lubię czasami pójść daleko od domu, gdzieś w polach. Być całkiem sam. Wyciszyć się i mówić: Panie, pragnę Ciebie, pragnę Twojego słowa, pragnę Twojego posilenia. I kiedy człowiek jest na pustyni, wiecie, i żyje w tej... Jak kiedyś będziecie mieć przywilej być na tej judzkiej pustyni, to sobie to lepiej można wyobrazić. Kiedy się jest na pustyni, kiedy się pragnie, nie zadowoli nas opowiadanie o wodzie. Zgadza się? To nikomu nie pomoże, wiecie. Spotkacie człowieka na pustyni i można powiedzieć: słuchaj, opowiem ci o wodzie. Opowiadaj, ile chcesz. To jest tak, jakby człowiek próbował się najeść książką kucharską. Chociaż czasem mam wrażenie, że niektórzy mają tak źle zrobione, że nawet jak patrzę się na książkę kucharską, to tyje. To jest coś takiego, nie? Ale kiedy się chce pić, to nie wystarczy zdjęcie szklanki wody albo obrazek. Chce się prawdziwej wody. Wiecie, werset drugi, on się modli, kiedy w języku hebrajskim coś dwa razy się powtarza, to jest naprawdę poważna modlitwa. Kiedy Jezus coś mówił, dwa razy powtarza, na przykład: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Zawsze wiemy, że kiedy coś takiego mówił, to podkreślał, mówił: my tego tak nie mówimy, ale my mówimy: uważaj na to, co teraz powiem. I drugi werset jest taki sposób w języku hebrajskim powiedziany: o Boże, Boże mój, Ciebie tylko szukam. Ciebie pragnie moja dusza, ku Tobie wzdycha moje ciało, jak wysuszona, pozbawiona wody ziemia. Ciebie tylko szukam, niczego innego, nic innego nie może mnie zadowolić. Dwa razy, Boże, on wyraża, jak bardzo pragnie. Już ani dusza, ani ciało niczym się nie cieszy. Wiecie, jest tu takie ciekawe słowo, szachar. Tego czytamy, szukam, poszukuję. Ale w jego głębszym znaczeniu ono oznacza poszukiwanie czegoś w głębokiej ciemności, takiej, jaka jest chwilę przed tym, zanim przyjdzie świt. To jest takie, ten rodzaj poszukiwania. Wiecie, kiedy idziesz, zamkniesz oczy i zrobi się całkiem ciemno, 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 nic nie widzisz i to jest w ten sposób. Jakby czujesz, że nie możesz znaleźć. Jest to rodzaj takiego pilnego, takiego gorliwego poszukiwania i nic takiego człowieka nie zadowoli. Wyobrażacie sobie na przykład, że ktoś powie sierocie, któremu zmarła mama, nie martw się, znajdziemy ci inną. Tak nie działa. Nie martw się, znajdziemy ci innego Pana Boga. To tak nie działa. Człowiek, który prawdziwie poszukuje Boga, czuje, że jest w ciemności i może znaleźć tylko jednego prawdziwego Boga i jest tylko pustynia i nic go nie ucieszy, aż nie znajdzie prawdy. Często najpierw szukamy u ludzi, poszukujemy u znajomych, poszukujemy w ich doświadczeniach, poszukujemy w mieście, na wsi, oddalamy się, ale najczęściej, kiedy myślę o tym poszukiwaniu, o którym tu mówi psalmista, wiecie, gdzie go znajdujemy? Sam na sam z Bogiem. Ja myślę, że bardzo mało wykorzystujemy często to, że przez cały tydzień często nasze zbory stoją puste. Czasami, kiedy nie wiesz, co z sobą zrobić, to naprawdę nie jest zabronione, żeby przyjechać do zboru, przyjść i po prostu sobie uklęknąć i być sam z Bogiem. Może pustyni nie ma, ale jest zbór. Albo iść do lasu. Wyjść i powiedzieć, Panie, poszukuję Ciebie, potrzebuję Ciebie. Wiecie, co jest ciekawe na pustyni też? Że ci, którzy się znają na pustyni, mogliby powiedzieć, że w tym piasku, który wygląda martwy, popękany, kiedy byłem w Afryce, to mi to powiedział pastor. Widziałem takie afrykańskie, wiecie, taki step i takie wielkie pęknięcia, że mogłeś tam popatrzeć w ziemię, w głąb, tak popękane. Ale on mówi, jeśli tylko przyjdzie deszcz, to nie wiadomo skąd. Nie tylko tutaj wyrosną rośliny, ale mówi, skąd się biorą ryby, skąd się biorą zwierzęta. Po prostu nie może ci się w głowie mieścić. W pustynnej ziemi są setki nasion, tak jak w tęskniącym za Bogiem człowieku są setki nasion. Wiesz, jakie nasionka są w tobie? Jeżeli znajdziesz Pana, to napiszesz najpiękniejszy wiersz w swoim życiu. A może piosenkę. A może napiszesz komuś przepiękne słowa, które zbudują jego wiarę. A może przyjdzie deszcz i zaczniesz służyć innym. Zaczniesz rodzić, staniesz się czymś, co przynosi owoce, myśli, pieśni, wiersze, służby, pomysły. Nie będą leżeć w pyle tej suszy, ale zaczną rosnąć. I dlatego ten psalm jest taki ważny. Panie, Ciebie poszukuję, we mnie jest to wszystko od Ciebie. Ale aby rosło, potrzebuje Ciebie. Dlatego, gdy przychodzi Bóg, ludzie są zadziwieni, co może człowiek, którego wcześniej mieli za martwego. Zdarzyło się wam takie zadziwienie? Że patrzysz na człowieka i mówisz, no tego to nie wiedziałem, że on umie. Tego to nie wiedziałem, że potrafi. Nieraz ludzie mówili, ty, takie rzeczy? Przyszły deszcz od Pana Boga. Takie jest właśnie poszukiwanie psalmisty. Nie chce liturgicznej, tradycyjnej obecności Boga, ale tej ożywczej, nie, tej realnej. Taka tęsknota, której nie może go znaleźć, czyni dni bezwartościowymi, pustymi. Jakby chciał powiedzieć, bez Boga każdy dzień jest zmarnowany. Tęsknota sprawia, że rano chcesz, żeby był już wieczór, a wieczór, oby już przyszło rano, bo się boi człowiek nocy. Potrzebuję Ciebie, Panie, w moim życiu. Nie wiem, co mam dalej robić. Popatrz, Panie, co mówi lekarz. Popatrz, Panie, co się dzieje z moim domem, z moją rodziną. Są różne rodzaje tej pustyni, kiedy czujemy, że tylko Jego deszcz, tylko Jego pomazanie coś zmieni. Co robi psalmista w tym stanie? Bo z psalmów się uczymy. Często, kiedy głoszę z psalmów tutaj, to powtarzam, że psalmy mają jedną różnicę pomiędzy wszystkimi innymi księgami też. Że psalmy nie tylko nam mówią, co Bóg mówi do nas, ale jak mówić do Boga. Co my możemy do Boga mówić? Co On mówi? Patruję się więc w Ciebie, w Twoim przybytku, bo pragnę dojrzeć Twoją moc i chwałę. Patruję się. Wielu Może się modli obok, śpiewa. Mamy spotkania, kolejne aktywności, kolejne zjazdy, konferencje, różnego rodzaju posiadówki. Ale jest coś, czego pragnę. Pragnę zobaczyć Twoją moc i chwałę. Byliście kiedyś w takim miejscu, że czuliście, że pragniecie pójść gdzieś, gdzie Pan działa w mocy, chwale. Ja wiem, że mamy fajne czasami nabożeństwo i śpiewa i chór, i grupa uwielbienia, i przychodzimy, ale psalmista tu mówi, że on najbardziej pragnie, żeby w mocy Bóg działał. Co to znaczy w mocy? Wiecie, my czasami, kiedy się modlimy o działanie mocy Bożej, to mamy na myśli coś takiego, chociaż tego nie mówimy. Mówię tak, modlę się o to, aby na naszych nabożeństwach działała moc Boża, bo to się wszyscy modlimy, amen? Ale my na myśli, żeby działała na innych. Niech się inni nawracają, niech się inni zmieniają, niech inni są radośni, niech inni coś przeżywają. Natomiast to nie jest w ogóle nasza odpowiedzialność. Powinniśmy się modlić, Panie, mnie pomasz Duchem Świętym, a wtedy ja pójdę do innych. Kiedy w 51 psalmie Dawid modlił się o wybaczenie, to nie tylko mówił te słowa, które śpiewamy i znamy na pamięć, że stwórz serce czyste we mnie, ale też mówił pod koniec, bezbożnych czy grzeszników nauczał będę dróg Twoich. Przyniosę owoc tego, że Ciebie spotkałem. Piękny jest 4 werset. Twoja dobroć cenniejsza od życia, dlatego wielbić Cię będą moje wargi. Tutaj w języku polskim nie widać tego zapytania. Tu bym mógł przeczytać, jeśli Twa dobroć cenniejsza od życia, to uwielbiać Cię będą moje wargi. O tak bym mógł to powiedzieć. Panie, jeśli Twoja dobroć cenniejsza od życia, będę Cię uwielbił. Panie, potrzebuję objawienia. To jest taka prośba. Objaw mi, że naprawdę w Tobie odnalazłem wszystko. Daj mi zobaczyć siebie. To, kim naprawdę jesteś. Ta Boża dobroć, łaska. Tu jest to hebrajskie słowo takie chesed. To coś więcej niż poznanie. Wiecie, to słowo mówi o różnicy między życiem. To słowo wskazuje nam na różnicę między życiem a życiem z Bogiem. Czujecie? Słyszycie mnie? Życie i życie z Bogiem. Można żyć i można żyć z Bogiem. Jakiś czas nawet może wyglądać to podobnie. Bo tak naprawdę po co by nam była dobroć, gdyby nie było w niej życia? Ale w Bożej dobroci jest prawdziwe życie. Wysławiać Cię pragnę przez całe moje życie i w imię Twoje wznosić ręce w górę. Co on tu mówi? On mówi tak, chcę, by Twoje zwycięstwa, Panie, stały się moimi zwycięstwami. Przez całe moje życie chcę wznosić ręce, chwaląc Ciebie. Twoje uzdrowienia są moimi uzdrowieniami. Twoja czystość jest moją czystością. Twoje działanie jest tym, co się dzieje w moim życiu. Wszystko jest Jego. Moje jest zwycięstwo w Jezusie. I chcę podnosić ręce. Nowy Testament mówi, by mężczyźni wznosili czyste ręce, modląc się. Wiecie, Żydzi tak się modlili. Ten rodzaj modlitwy, który my często na przykład na rysunkach widzimy, na kolanach, ktoś ze złożonymi dłońmi. To jest późniejsze, że tak użyję tutaj takiego może niewłaściwego słowa, ewoluowanie pozycji, ale Żydzi się często modlili na stojąco. A w momencie uniesienia, takiej przeżywania Bożej obecności, albo wznosili swoje ręce, albo nawet zaczynali skakać, kołysać się, krzyczeć, co zresztą można zobaczyć, jak się jest w Izraelu. Ciekawy jest ten 6 werset. Dla nas brzmi dziwnie, jak sadłem lub innym tłuszczem nasyci się moja dusza. Będę się sławił ustami pełnymi radości. Sobie myśli, wow, dzisiaj żyjemy, wszystko jest dzisiaj fitness, nie? Fit dzisiaj. Jogurt ma 0% tłuszczu, kiełbasa 0% tłuszczu, kawa 0% kawy i tak dalej, nie? Wszystko jest fitness. Ale w tamtych czasach, kiedy się mówiło o tłuszczu, o tłustych potrawach, o mięsie, wiecie, zwykły człowiek tego nie miał. Zwykły człowiek to sobie tak dobrze pojadł tylko od święta. My teraz mamy święta, jemy jak królowie każdego dnia. My nawet nie wiemy, wiecie, gdyby komuś z was przyszło przenieść się i żyć gdzieś w tamtych czasach, nawet jeszcze w średniowieczu, to w wielu domach, wiecie, mięso to była zupełna rzadkość. To tak od święta tylko było. My się czujemy pokrzywdzeni, jak dwa razy w tygodniu by nie było. Ale tamci ludzie to rozumieli. Nikt nie zaspokoi nas tak jak spotkanie z Bogiem. Oni wiedzieli, co On chce powiedzieć. nikt nie zaspokoi nas, czujemy to, chociaż może nawet niektórzy jeszcze tego nigdy nie przeżyli, może tu jesteś i tak naprawdę tylko słyszałeś z książek, ale czujesz w sobie, że gdyby to się zaczęło dziać, to jest to, czego pragniesz. To jest ta tęsknota za czymś, czego nie znamy, ale czujemy, że jest dla nas blisko. Mało tego, to, co tu jest wymienione, ten tłuszcz, to jest to, co w czasie ofiary w świątyni należało do Pana. Ale mówi, nasyci się moja dusza. Będę się cieszył razem z moim Bogiem. Tęsknota za Bożą obecnością porównywana jest z najbardziej odżywczymi, wartościowymi potrawami tamtych czasów, bo on mówi, Pan jest siłą moją, innymi słowami. My byśmy dziś powiedzieli, Panie, siłą moją brzmi bardziej pobożnie niż Pan jest jak tłuszcz i sadło, nie? Co dzisiaj ludzie, tak mógłbyś to lepiej powiedzieć. 7, 9 werset tego psalmu, który chciałbym tak dziś przejść z wami. Czujecie to? Ja to czuję, nawet komentować bym nie musiał. Myślę o tobie na posłaniu nocnym. Myślicie o Panu w nocy? Ja praktycznie mam takie jakieś przyzwyczajenie, że jak się kładę, czasem czytam jeszcze coś, kiedy gaszę światło, to jakiś rodzaj wdzięczności mam zawsze w sercu. Jeszcze należąco, Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że się zdrowy kładę, że jesteś. Jest gdzieś taką myśl, ja nawet właściwie sobie dopiero zdaję tego sprawę, jak to czytam teraz, że to jest taki naturalny jakaś wdzięczność, bo stałeś się dla mnie pomocą i będę się radował w cieniu Twych skrzydeł. Przy Tobie trwa moja dusza, trzyma mnie mocno Twoja prawica. Jakie świadectwo tu. Nie wiadomo, właściwie nic nie trzeba by było komentować w cieniu Jego skrzydeł. Kiedy, wiecie, Żydzi mówili w cieniu Twych skrzydeł, mieli na myśli pod Bożą opieką. Pod Bożą opieką. W Bożym cieniu. Człowiek ma pokój. Ludzki blask i chwała zawodzą, nie niosą odpoczynku. Bo czasem są ludzie, którzy chcą świecić. Ale tutaj jest o ludziach, którzy chcą być w cieniu. Nie chce świecić. Nie chce swoich rzeczy. Chce być w Twoim cieniu, Panie. Jeżeli się jest w Jego cieniu, jest się osłoniętym. To jest... On nam, psalmista, odsłania źródło tego, co przeżył. Pisze, zwróćcie uwagę, pisze, bo stałeś się, stał się. Jeśli pisze do Niego, bo... Zwróćcie uwagę to na to. Myślę o Tobie na podstawie... Bo stałeś się dla mnie pomocą. Wiecie, co to znaczy? Że wcześniej nie był dla niego pomocą. Że on odkrył na modlitwie. Stałeś się. Nie byłeś, byłem sam, ale stałeś się dla mnie pomocą. To jest moment wiary. Gdy Pan stał się pomocą, jest czas na trwanie. Bo życie nie jest proste. 10, 11 werset mówi, wielu bez powodu czyha na me życie, lecz to oni muszą stąpić do podziemnych otchłani. Niech zostaną zgładzeni oszczem miecza i staną się łupem szakali. W Biblii, w psalmach właśnie niektórych, to są tak zwane, strasznie brzmi, co teraz powiem, przekleństwa właśnie. To nie są błogosławieństwa, tylko przekleństwa. Niech wrogowie moi, i tam się mówi coś, prawda? My dzisiaj, nauczeni już z objawieniem Starego Nowego Testamentu, wiemy, że przede wszystkim powinniśmy się modlić i bać Boga, nie musimy się bać diabła. Ale taki jest właśnie jego los. Piekło nie jest przygotowane dla ludzi, jest dla demonów i diabła. Oni zostaną zgładzeni ostrzem miecza i my wiemy, że ludzie, którzy zaufają Panu, nie muszą się obawiać. Bóg jest Bogiem łaski, Bogiem zbawienia. Życie psalmisty nie jest wolne od wrogów i kłopotów. Ufność Bogu jest naszym zwycięstwem. Gdzie w naszych czasach człowiekowi jest trudno oddać wszystko. Znam wielu ludzi, którzy oddali Bogu wszystko dopiero wtedy, kiedy wszystko stracili. Dopiero wtedy mu powiedzieli, z wszystkiego rezygnuję. Czasami ktoś, gdzieś kiedyś przeczytałem na takim plakacie, że czasem trzeba stracić wszystko, by zrozumieć, że wszystkim jest Jezus. Ludzie pokuty są ludźmi, przy których diabeł traci powody do atakowania, powody do oskarżania. Dopiero nadzy, bezbronni często wznosimy ręce w górę, dopiero gdzieś w szpitalu, dopiero gdzieś obankruceni. I Bóg dzisiaj nas zachęca tym słowem, odkryj swoją tęsknotę. Pomimo zmęczenia, pomimo tego wieczoru, w którym większość z was ciężki dzień miała, przepracowała. Jeśli trwam w złości, plotkarstwie, niewybaczeniu. Wróg ma dość powodów, żeby mnie atakować. Ale on chce wznieść czyste ręce. On chce się radować. On w Panu znalazł, mówi, w Tobie odkryłem zbawienie. I ci, którzy złe rzeczy robią, na nich czyha zło. Oni muszą stąpić do podziemnych otchłani. Ja nie muszę. Kto to są ci oni? Nie wiem, kogo miał psalmista na myśli. Wiem jedno, ja nie chcę być ci oni. Nie chcę być ten, do którego dostęp ma diabeł. Gdzie to słowo, którym się mówi, nie dawajcie dostępu diabłu. Pamiętacie takie słowo, nie? To słowo dostęp to jest, wiecie, tak jak diabeł potrzebuje takiej jednej półki, jak jest skalna ściana, takiego jednego miejsca, żeby się zaczepić, żeby się zahaczyć, żeby usiąść. Taki dostęp. Jak już to ma, to może dalej zdobywać. Kończąc, a król niechaj raduje się Bogiem. Niech cieszy się każdy, kto na Niego przysięga i niech zamilkną usta wszystkich kłamców. Zanim nas Pan Jezus pouczył, to wiemy, że w Izraelu przysięga była takim najwyższym rodzajem postawienia siebie przed Bogiem i ludźmi. Jezus nam tą rzecz wyjaśnił. Tu mamy użytą przysięgę jako taki najwyższy sposób stania przed Bogiem. I kiedy pisze, niech król raduje się Bogiem, niech cieszy się każdy, kto na Niego przysięga, to on mówi innymi, po naszemu dzisiaj byśmy to powiedzieć tak, niech się Panem Bogiem cieszy każdy, dla kogo Bóg jest kimś najważniejszym. Dla kogo na Bogu opiera się wszystko. To jest królewska radość. Czuję, wiecie, jak Bóg wzmaga to pragnienie. Często rozmawiam ostatnio z ludźmi i wielu mi mówi, mamy pragnienie, że wiesz, ja nie wiem już, ilu ludzi w ostatnim czasie powiedziało, wiesz co, żyję taki zmęczony, taki zabiegany, taki przyciśnięty robotą, pracą, dzieci, szkoła, kredyty, życie. I coraz więcej ludzi, wiesz co, pragnę gdzieś uciec na bok, wyciszyć się i być przy Panu. Panie mój, Ciebie szukam, Ciebie pragnie ma dusza, jak ziemia zeschła, tak Cię wyglądam. Czuję, że jest we mnie coś i tylko z Tobą to urośnie. Próbowałem wszystkimi moimi metodami. Świat próbuje nam dawać lekarstwa. Dla jednych lekarstwem będzie sobie wypić, wiecie. Są ludzie, co sobie wypiją, popiję se i się chociaż jeden wieczór czuję dobrze. Rano się budzi jeszcze gorzej. Świat opracował różne leki. Ale to są niestety tylko leki objawowe. Wiecie, co są leki objawowe, czyli usuwają objaw, nie usuwają choroby. Może sprawią, że nie czujesz bólu, ale to, co boli, dalej nie jest zdrowe. Takich lekarstw świat ma pełno. Penicylina uciszy ból, ale nie zabije nowotworu. Może uzależnić, ale nie uwolni od choroby. Świat ma różne rzeczy, pijaństwo, adrenalinę, ale nie ma wolności. A Bóg mówi, że ma dla nas deszcz, że może przyjść. Ja w to wierzę. Wierzę w to i wyznaję dziś przed wami, że wierzę, że Bóg może w każdym z nas podlać przez Ducha Świętego, jak przez wielką rzekę, powołanie do tego, do czego Ciebie od początku zdolnił. Jest w Bożych rękach, w Bożym planie dla Twojego życia. Nie jesteś przypadkiem. Jakaś Twoja służba, jakieś Twoje dzieło, przez które inni ludzie podniosą ręce i będą chwalić Pana. Jest w Tobie coś, co sprawi, że inni ludzie zobaczą Jezusa i że nie będą mogli milczeć i powiedzą Ci, przez Ciebie widzę Jezusa. U Niego jest wszystko, za czym wzdychasz w bezsenne noce. Obietnice pokoju, wolności i prawdziwej służby. Bóg to ma. Tym się chciałem podzielić z wami, że można dużo robić, ale to pragnienie tu najbardziej się liczy wewnątrz nas, aby się modlić dzisiaj. Panie, jestem jak ziemia sucha, ale czekam na Twój deszcz, bo wiem, że wiele mogę, ale bez Ciebie nie mogę. Nic beze mnie uczynić nie możecie, on powiedział. Ja to muszę podlać. Ja znałem ludzi, którzy mieli takie talenty, ale się zmarnowały. Którzy mieli możliwości, ale się zmarnowały. Jezus wyraźnie powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. A my ciągle próbujemy wierzyć, że da się inaczej. Ciebie pragnę. I Panie, jeśli ta dobroć, Twa łaska jest taka, to chcę się w Tobie weselić, pisze psalmista. Z tym was chcę zostawić, przyjaciele, abyście poszukali w głębi siebie tego pragnienia. Tego nie da Kościół. Można, wiecie, mówić, że w naszym Kościele to tak, nie tak, tamto nie tak, że mógłby Duch Święty przyjść tak jak w Afryce. Zostaw wszystkich innych, niech do Ciebie przyjdzie tak jak w Afryce. Wtedy wszyscy będą widzieć i nie będziesz musiał narzekać, że nie przychodzi jak w Afryce. No naprawdę, często kiedy mówimy o przemianie Kościoła i przebudzeniu, mamy na myśli całą okolicę, tylko nie siebie. Niech się to stanie w tobie. Gdy pomodlisz o kogoś innego i doświadczy uzdrowienia, to was będzie dwóch. Stańmy, podziękujmy Jezusowi za pragnienie, które Bóg wkłada w ludzkie serca. Amen. Panie, dziękujemy Tobie, że ten psalm pokazuje nam, że nawet jeśli czujemy suszę w sercu, to wcale nie znaczy, że Ty nas nie lubisz. To wcale nie znaczy, że spotkaliśmy się z jakimś Twoim niezadowoleniem, ale to zwyczajnie znaczy, że mamy pragnienie i tylko Ty możesz go zaspokoić. Panie, dziękuję Ci, że nie ma wersetów w Biblii, że Ty z nas zrezygnujesz. Dziękuję Ci, że nie ma słowa, które mówi, że Bóg poddał się i zrezygnował, ale Ty wzywasz, prosisz, poszukujesz, głosisz, świecisz. Proszę Cię, aby moje serce nie było za twarde nigdy. Panie, pragnę zachować w sobie miłość do Ciebie na zawsze i wiem, że to jest od Ciebie dar. Tylko Ty możesz w nas to zachować. I proszę Cię, włóż w nas, Panie, taką powódź, też Ducha Świętego, aby wielu z nas mogło zacząć rodzić, zacząć się zielenić jak trawa na wiosnę, zacząć przynosić owoc jak piękny sad, owoc dla Twojej chwały, byśmy wznosili nasze dłonie czyste, święte i doświadczali Twojego wylania. Błogosław tych, którzy dzisiaj mogli rozważać to słowo, ale z rozważania i rozmyślania pragniemy przejść, Panie, do uwielbiania Ciebie. Pragniemy blisko odczuwać Twą obecność. W naszej wierze kroczyć za Tobą każdym dniem. W imieniu Jezusa. Amen.